Dzień dobry, przed mikrofonem Maciej Ignatowski. W dzisiejszym motomagazynie sprawdzę, czy wodór rzeczywiście stanie się paliwem przyszłości. Porozmawiam również z zespołem Politechniki Rzeszowskiej Racing Team o ich ostatnim zwycięstwie w Czechach i planach na przyszły rok. Zapraszam serdecznie. Czas na nasz pierwszy temat. Czy wodór rzeczywiście stanie się paliwem przyszłości? Porozmawiam na ten temat z panem Przemysławem Ogarkiem z Politechniki Rzeszowskiej. Porozmawiamy o wodorze jako paliwie przyszłości. Czy w ogóle wodór może być paliwem przyszłości?
No myślę, że zdecydowanie tak. Jakby wszystkie strategie światowe wskazują już na to, że rzeczywiście wodór będzie paliwem przyszłości. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że będzie on jednym z paliw przyszłości, a nie jedynym paliwem przyszłości. Z tego względu, że energetyka przyszłości dążyła będzie do tego, żeby wykorzystywać wiele różnych nośników energii. Oczywiście w pierwszej kolejności będzie to elektryfikacja, ale tam, gdzie nie jesteśmy w stanie zelektryfikować różnego rodzaju procesów, wykorzystywać będziemy wodór lub też paliwa syntetyczne produkowane na przykład na bazie wodoru.
I chyba wiadomo, że wodór jest najczęstszym pierwiastkiem występującym we wszechświecie. Dlaczego tak trudno go pozyskać?
To nie jest wcale tak skomplikowany proces. Bardziej skomplikowane jest to, żeby rzeczywiście wytwarzać go bez emisji. I to jest bardziej skomplikowana czynność. I głównie ona nie wynika nawet z samej trudności tego procesu, jakim jest elektroliza, ale z tego, że potrzebujemy do tego czystych nośników energii. Czyli na przykład energii ze źródeł odnawialnych. W tym momencie tej energii nie mamy aż tak dużo, żebyśmy mogli w sposób opłacalny ten wodór wytwarzać. Zielony wodór, zwany też w wielu miejscach i myślę, że częściej wodorem odnawialnym.
Czy wytwarzanie wodoru jest też drogie? Czy to dużo kosztuje?
Myślę, że na tym etapie zdecydowanie tak. Oczywiście możemy wytwarzać wodór taniej i to jest taki wodór, który w rzeczywistości teraz na przykład w Polsce wykorzystujemy. Jest to wodór szary. On jest bardzo konkurencyjny względem tego wodoru odnawialnego. Niestety on generuje różnego rodzaju zanieczyszczenia. Jeśli chcielibyśmy wytwarzać ten wodór czysty, to musimy inwestować w technologie, które jakby są dopiero na etapie prototypów. Są to technologie drogie i rzeczywiście w tym momencie ten wodór czysty, ten, do którego dojrzymy, aby wykorzystywać go w przyszłości, jest mało konkurencyjny i rzeczywiście ceny są no, dość wysokie.
W tej chwili trwa ekspansja samochodów elektrycznych, czyli samochodów na prąd. Wiadomo, akumulatory, które też przy produkcji niestety zanieczyszczają w jakiś sensie środowisko. Myślę tutaj o producentach tychże baterii, potem utylizacja, kolejna sprawa. Gdyby tak zastosować ten wodór, bo już takie próby były, a nawet są samochody jeżdżące na wodór w samochodach, bo dalej jest to samochód elektryczny, ale powiedzmy na wodór. Czy to może być przyszłość?
Ja myślę, że to jest przyszłość i z pewnością będziemy do tego dążyli. Rzeczywiście takie pojazdy już są. Jednym z nich jest Toyota Mirai. I myślę, że tutaj Toyota jest gotowa na to, żeby produkować bardzo dużo takich pojazdów, z tym, że w pierwszej kolejności musimy też mieć dostęp do stacji tankowania wodoru i też do samego paliwa. Więc należałoby się zastanowić, co pierwsze, jajko czy kura i czy będziemy mieli paliwo, czy będziemy mieli auta.
Niektórzy obawiają się na przykład jeździć pojazdem, który ma w bagażniku butlę gazową. No a wiadomo, że wodór jest gazem bardzo wybuchowym, co w momencie, kiedy no, mamy taką butlę z wodorem, który jest sprężony.
Tak, no w pojazdach osobowych jest to 700 bar, więc jest to bardzo wysokie ciśnienie. Natomiast jest to jeden z mitów, który jest często powtarzany, że wodór jest bardzo niebezpiecznym gazem i że w sytuacji wypadku lub podpalenia tego pojazdu to grozi ogromnym wybuchem. Okazuje się, że wodór jest ten wykorzystywany w tych zbiornikach pojazdach osobowych jest znacznie bezpieczniejszy niż na przykład pojazdy napędzane LPG. Wynika to z tego, że ten gaz znacznie szybciej się ulatnia, szybciej się spala i też jego płomień zdecydowanie inaczej kształtuje się, jest węższy, więc nawet można sobie sprawdzić, tutaj polecam na internecie, są takie badania, gdzie zostało porównane auto osobowe właśnie ze zbiornikiem z wodorem i auto osobowe napędzane tradycyjnym paliwem. Okazało się, że jakby to auto napędzane wodorem po uszkodzeniu zbiornika przetrwało, natomiast auto, które zostało podpalone i miało uszkodzony zbiornik z tradycyjnym paliwem, tutaj w tym przypadku diesla, auto się całe spaliło.
Powiedział pan, że wodór to paliwo, które daje nam tę gwarancję, że jest to czyste paliwo bez jakichkolwiek produkcji zanieczyszczeń, ale co się dzieje, gdy ten wodór spalany jest w silniku, a właściwie w takim generatorze, który wytwarza prąd?
Jeśli chodzi o ogniwa wodorowe, to tak naprawdę ogniwa paliwowe, to tak naprawdę tym produktem ubocznym jest ciepło i woda, para wodna, więc jest to bardzo czysty nośnik energii, znacznie czystszy niż na przykład wykorzystywane obecnie tradycyjne paliwa. Oczywiście tutaj też z panem redaktorem o tym wcześniej rozmawiałem, są też takie silniki, które bezpośrednio mogą spalać wodór. Tutaj jest to też ciekawe rozwiązanie i rzeczywiście nawet Toyota też nad czymś takim pracuje. Natomiast w tym przypadku pojawiają się już emisje i jest to tlenek azotu, więc nie jest to w pełni bezemisyjny pojazd.
Silnik spalinowy na wodór, o tym pan mówi? No więc jak działa taki silnik?
Tak naprawdę to jest tradycyjny silnik spalinowy, który jest w stanie spalać ten wodór. To jest po prostu technologia znana od lat.
To dlaczego producenci tego nie stosują? Dlaczego to nie zostało wprowadzone?
No i tutaj wracamy znowu do punktu wyjścia. Zastanawiamy się, skąd brać ten wodór, czy rzeczywiście mamy ten czysty wodór. Jeśli go nie mamy, to po co jeździć takim autem, który w rzeczywistości też wytwarza emisję. Wtedy możemy zostać przy tradycyjnych pojazdach. Dlatego tutaj też myślę, że równolegle z rozwojem tej motoryzacji wodorowej trzeba myśleć nad produkcją wodoru, bo bez paliwa nie pojedziemy zbyt daleko.
Czy Polska ma szansę w ogóle na to, żeby powstały takie miejsca, gdzie ten wodór jest produkowany, żebyśmy mogli gdzieś pojechać na jakąś stację i rzeczywiście zatankować taki samochód na wodór?
Jeśli chodzi o zatankowanie, to tych możliwości będzie bardzo dużo i nawet pojawią się już w tym roku. Pierwsza z nich, myślę, że to będzie Warszawa. No myślę, że w najbliższym czasie. Mówimy też o Katowicach, o Poznaniu. Orlen ma taki duży projekt, który się nazywa Hydrogen Eagle i on planuje zbudować w Polsce, w Czechach i na Słowacji prawie 100 stacji wodorowych jeszcze w tej dekadzie, więc jest to bardzo dużo. Jeśli chodzi o produkcję tego wodoru, no to na terenie Polski, no to rzeczywiście jest taka możliwość, natomiast jeśli chcielibyśmy wytwarzać taki czysty, odnawialny wodór w procesie elektrolizy, to potrzebujemy dużo odnawialnych źródeł energii, które będą w pierwszej kolejności generowały nam energię elektryczną, którą później będziemy napędzać elektrolizer, tak aby powstał wodór.
Wodór nie tylko stosowany w motoryzacji, bo tutaj nam się kłania i otwiera, zdaje się, cała gałąź przemysłu kosmicznego.
Wodór już od dawna był stosowany w przemyśle kosmicznym i tutaj amerykańskie misje kosmiczne to pokazywały. Szczerze mówiąc, no to było jedno z pierwszych takich dużych zastosowań wodoru, więc myślę, że w dalszym ciągu będziemy szli w tym kierunku, żeby ten wodór wykorzystywać tak, żeby na przykład móc wytwarzać energię też w kosmosie.
Mam nadzieję, że my, jako obecnie żyjący w Polsce, będziemy mogli doczekać tych czasów, gdzie będziemy mogli pójść do salonu i kupić sobie samochód napędzany wodorem.
Myślę, że będzie to już niedługo.
Teraz w Moto Magazynie naszymi gośćmi będą Katarzyna Panek i Filip Kaniewski z Politechniki Rzeszowskiej Racing Team. Przed nami leżą piękne nagrody zdobyte w Czechach na zawodach. Formuła Student 2023. To w związku z tym, że wasz bolid pojechał na te zawody, no i tam prześcignął wszystkie inne pojazdy, które brały udział w tym zawodach. Opowiedzcie o tym, jak to wszystko wyglądało.
Na pewno to, że wygraliśmy te zawody, było skutkiem tego, że nasz bolid był niezawodny. To, że byliśmy bardzo zorganizowani, wszystko robiliśmy w czasie, wszystko pozwoliło na to, że organizowaliśmy się, no i skończyliśmy te wszystkie konkurencje, któreśmy mieliśmy skończyć w czasie, przeszliśmy wszystkie inspekcje po nich, no i po prostu to doprowadziło do tego, że mieliśmy pierwsze miejsce właśnie w tym endurance, czyli w wyścigu głównym, a wszystkie konkurencje złożyły się na wygranie całych zawodów.
To może teraz krótko o tych konkurencjach, bo słyszę, że to nie jedna konkurencja i nie jeden wyścig, tylko było ich kilka.
Tak, same zawody składają się z 8 konkurencji. Z konkurencji statycznych, gdzie przedstawiamy nasz projekt pod względem inżynieryjnym. Na tych zawodach byli sędziowie z branży motoryzacyjnej, z Formuły 1 i oceniali nasze rozwiązania zastosowane w bolidzie. Tam po raz pierwszy udało nam się zakwalifikować do finału konkurencji Engineering Design. To też był dla nas wielki sukces i wyróżnienie. Zajmowaliśmy solidne miejsca we wszystkich kategoriach, we wszystkich konkurencjach. Była bardzo mocna konkurencja, między innymi zespół z Pragi, który wygrał już 2 edycje zawodów w tym roku w Holandii i w Austrii, więc no, mieliśmy godnych rywali. No i później właśnie te konkurencje dynamiczne, gdzie bolid jeździł, przyspieszenie, skid pad, jazda po ósemce, wyścig zręcznościowy, autocross, tam też solidne 4 miejsca, 5 miejsca i w końcu ten wyścig główny, najbardziej punktowany, gdzie ta niezawodność i to, że bolid był bardzo szybki, jest dopracowany, my go przetestowaliśmy w sezonie, on ma ponad 1000 km już przejechane. To wszystko złożyło się na to, że był najszybszy, pokonał wszystkich i łącznie mogliśmy świętować wygranie całych zawodów.
Na wasz zespół składa się podobno 120 osób, tak? Każdy ma jakąś przydzieloną część pracy nad tym projektem. Ten projekt powstawał już dość długo, cały projekt, bo nie myślę o tym tutaj najnowszym, ale bolidy na Politechnice Rzeszowskiej od jakiegoś czasu już powstają.
Tak, dokładnie od 10 lat, w tym roku obchodzimy nasze 10-lecie naszego zespołu. Stworzyliśmy przez ten czas 5 bolidów, no i możemy powiedzieć, że w tym momencie mamy najwięcej członków zespołu, bo jest to ponad 120 osób z praktycznie wszystkich wydziałów Politechniki Rzeszowskiej, których dzielimy na 9 sekcji, no i każdy może znaleźć u nas coś dla siebie, po elektronikę, konstrukcję nośną, zawieszenie, aż po właśnie marketing, czy nawet kosztorys, czyli fundraising.
Ostatnio rozmawiałem z częścią waszego zespołu, tak się składało, że to były kobiety. No właśnie, co kobiety robią w zespole najczęściej?
Teraz właśnie to się bardzo zmieniło, bo pamiętam, że w tamtym roku, jak byłam w zespole, to było niedużo kobiet, które w ogóle były w zespole. Jeżeli były, to już były właśnie w marketingu czy w tym fundraisingu, które liczyły kosztorys. A w tym momencie możemy powiedzieć, że w sekcjach technicznych jest dużo więcej tych kobiet, no i w tym momencie faktycznie budują one konstrukcję nośną, czyli cały monokok, na którym opiera się bolid. No i także są w marketingu oraz liczą nasz kosztorys, który jest tak naprawdę najważniejszy, bo wszystkie pieniądze muszą nam się spinać, nie możemy ich sobie gdzieś tam ukradkiem przedostać. Musi wszystko się zgadzać, wszystko musi być dokładnie policzone.
Wróciliście z zawodów z Czech. Podobno plan i kalendarz jest dość mocno wypełniony. Gdzie wyjeżdżacie w najbliższym czasie znów?
Już w niedzielę wyjeżdżamy na zawody w Chorwacji, gdzie będziemy znowu konkurować z największymi rywalami. Będą to zawody tak naprawdę, na których przyjeżdżają no, najlepsze zespoły, które już powygrywały edycję w tym roku. No też liczymy, że z dobrej strony się pokażemy, że będzie bardzo dobra walka i że też również sukcesy. I później zaraz po tych zawodach, praktycznie bez dnia odpoczynku, jedziemy pod Warszawę, gdzie będą rozgrywane zawody Formuła Student Poland. Są to pierwsze w historii organizowane zawody Formuły Student w Polsce. Zawody głównie rozgrywają się na torach. Czasami są to tory Formuły 1, czasami są to tory motocyklowe lub tory kartingowe. Nie ścigamy się na pełnych nitkach, bo te bolidy nie są przystosowane jakby do takich prędkości i dystansów. Są układane tory z pachołków dla nas, ale no, te emocje możemy przeżywać, bo na przykład konkurencja przyspieszenia czasami jest na prostej startowej toru Formuły 1, więc no jest to niezapomniane przeżycie.
To teraz trochę o przyszłości, bo gdy ostatnio rozmawialiśmy, to część waszego zespołu zdradziła mi, że trwają prace już nad bolidem, ale nieco innym, takim bolidem przyszłości, elektrycznym.
Tak, to prawda. W sumie już w tamtym roku postanowiliśmy, że to będzie nasz ostatni bolid spalinowy PMT-05, naszym ostatnim bolidem spalinowym i już zaczynamy konstruować bolid elektryczny. Trochę nas zmusiło to, że faktycznie świat rusza ku tej elektryczności i same zawody Formuły Student odchodzą od konkurencji bolidów spalinowych. Na przykład w tym roku na zawodach Formuła Student Germany w Niemczech to ostatni rok jakby możliwość udziału w tej klasyfikacji spalinowej, już za rok tego nie będzie, więc jakby domyślamy się, myślę, że to nie tylko będzie na tych zawodach, tylko w przyszłości już będzie więcej zawodów od tego odchodziło i na pewno budując ten pierwszy bolid elektryczny będzie nam ciężko na samym początku się wbić, ponieważ on ma bardzo dużo, bardzo skomplikowaną inspekcję techniczną, jest to bardzo skomplikowany bolid do stworzenia. No i początki na pewno będą dla nas trudne, ale wierzymy w to, że skoro to był nasz piąty bolid i zaczęliśmy z nimi już naprawdę porządnie wygrywać, to te bolidy elektryczne także krok po kroku będą tworzyły to, że będziemy z nimi wygrywać.
A co na to zespół kierowców, którzy w tej chwili jeżdżą tym spalinowym? Czy oni są gotowi do tego, żeby się przesiąść do maszyny, która no, nieco inaczej się prowadzi?
Tak, nieco inaczej się prowadzi. Na pewno bolidy elektryczne mają o wiele lepsze przyspieszenie, lepszą zwinność. Jeżeli zastosujemy 4 silniki elektryczne w kołach, to też możemy zastosować systemy kontroli trakcji. To też może pomóc kierowcy, ale też no, trzeba ten bolid wyczuć. Na pewno będzie to zupełnie inna jazda. Będzie trzeba inaczej pod tą jazdę trenować. No, myślę, że to będzie również wyzwanie dla kierowców, żeby przesiąść się do bolidu elektrycznego. Większe wyzwanie, ale no, nowe umiejętności do nabycia i na pewno będzie to też niesamowite przeżycie dla kierowców, żeby takim bolidem elektrycznym jeździć.
To jeszcze pochwalcie się jedną rzeczą, bo nawiązaliście współpracę z jedną z największych firm technologicznych na świecie w Stanach Zjednoczonych.
Tak, właśnie przystępując do tego projektu budowy bolidu elektrycznego, zaaplikowaliśmy do programu wsparcia Tesli i jako jedni z nielicznych udało nam się do niego zakwalifikować i pozyskać wsparcie w postaci pakietów baterii, ogniw elektrycznych do budowy naszej baterii właśnie od firmy Tesla, gdzie no, bardzo nam to ułatwiło finansowo i też technologicznie dostęp do tych elementów i właśnie ten projekt baterii już mógł powstać w tym sezonie. Zaczyna się jego wykonywanie.
Czy już jest ustalona data pierwszej jazdy tym elektrycznym bolidem?
Jeszcze nie, to będzie bardzo trudne i na pewno skomplikowane, bo wszystkie sekcje tak naprawdę teraz muszą się od nowa przemyśleć to, jak powinny zbudować ten bolid, bo wszystko się im teraz zmieni tak naprawdę, ale myślimy, że no, na pewno w przyszłym roku, no ja tak obstawiam, że końcem czerwca ten bolid będzie gotowy, żeby ruszyć na pierwsze zawody, żeby się przetestować, żeby sprawdzić się z inspekcją techniczną, aby ci właśnie sędziowie z tych takich dużych firm motoryzacyjnych mogli to sprawdzić, czy ten bolid faktycznie nadaje się do jazdy, czy to zrobiliśmy w odpowiedni sposób.
Trzymamy kciuki za Was na najbliższych zawodach i za to wszystko, co czeka Was w przyszłości.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Oh,
Każdemu kierowcy zdarzyło się wyprzedzać podczas jazdy, a samo wyprzedzanie to bez wątpienia jeden z najtrudniejszych manewrów na drodze. Nie dziwi zatem, że nasza logika podpowiada nam, by dla bezpieczeństwa wykonać go szybko i zdecydowanie. Czy jednak oznacza to, że podczas wyprzedzania wolno nam przekroczyć dozwoloną prędkość? No i tutaj przepisy stawiają sprawę bardzo jasno. Wyprzedzanie to manewr, który kierowcom nastręcza niestety wielu problemów. Zwłaszcza wykonywany na jezdni dwukierunkowej powinien trwać możliwie krótko i być wykonywany w sposób zdecydowany. To z kolei powoduje, że podczas wyprzedzania prowadzący nierzadko przyspieszają do prędkości wyższych niż obowiązujący na drodze limit. Chociaż na logikę takie działanie ma sens, to policjanci tylko czekają na takie sytuacje. A dlaczego? No bo kodeks drogowy stawia sprawę jasno, jak już powiedziałem. Kierowca, który wykonuje manewr wyprzedzania, dotyczą dokładnie te same zasady, co każdego innego użytkownika drogi. Wyprzedzający kierowca nie zyskuje zatem żadnych specjalnych przywilejów i zwyczajnie nie może przekraczać dozwolonej prędkości. W przypadku złamania tej zasady trzeba się liczyć z możliwością zatrzymania przez policjantów do kontroli, a to z kolei może skończyć się wysokim mandatem, czego oczywiście Państwu nie życzę. Dzisiaj to już wszystko w naszym radiowym motomagazynie. Zapraszam oczywiście za tydzień. Szerokiej drogi, Maciej Ignatowski. Do usłyszenia. Zdeszą się przed oczami już nowy sen.